Patrzę, to widzę, że mamy dwa rodzaje młodzieży. Gimnazjalną i platynową. Uniwersytet trzeciego wieku. No ale niech się babcie szanowne nie obrażą, że jednak będę mówić do młodzieży, skoro mi tu w programie napisali, że to msza z konferencją dla gimnazjalistów. Pewnie się niektórzy będą zastanawiać, o czym. Kiedyś jeden z moich wikariuszy przyszedł z katechezy i mówi, że tak wszedł na lekcję i tak leżą na ławkach, tacy znudzeni, z takim wyrazem zniechęcenia na twarzy i z taką prośbą w oczach. No weź nas, zainteresuj. No co się miałem zrobić? Mówi, zatańczyć, zaśpiewać im. Znów im o Panu Bogu przyszedłem opowiadać. Bo młodzi ludzie przychodzą do kościoła, to im się często kojarzy z tym, że tak, ksiądz będzie mówił, że pacierz trzeba odmawiać, nam przechodzić, papierosów nie palić, wódki nie pić, seksu przed ślubem nie uprawiać. Tak, to wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Bo to jest dopiero później. Najpierw trzeba sobie powiedzieć o rzeczach znacznie ważniejszych. W ogóle my żyjemy w takim dziwnym świecie, gdzie właściwie mówi się nam tylko jak coś zrobić. Jak korzystać z różnych urządzeń, jak osiągnąć sukces, jak robić, żeby się nie narobić, jak być bogatym, sławnym i pięknym. Ciągle jak. Tylko nikt tak naprawdę już nie mówi o tym po co. Dlaczego? To jak to jest ważne, bo my musimy umieć się znaleźć w tym świecie, musimy jakoś zadbać o tę swoją przyszłość. Ważne jest, żebyśmy w mądry sposób wybrali zawód, skończyli przyzwoitą szkołę, żebyśmy wybierając kogo z kim chcemy spędzić całe życie, męża, żonę, no nie pomylili się. To jest ważna umiejętność. Ale najpierw trzeba sobie odpowiedzieć po co, dlaczego. Ale kiedy próbujemy sobie na to pytanie po co, dlaczego odpowiadać, to w nieuchronny sposób dochodzimy do pytania o Pana Boga. Wobec Niego wielu rzeczy w naszym życiu nie da się w żaden sposób wyjaśnić. Nie będziemy wiedzieli, dlaczego na przykład czegoś nie możemy. Dlaczego coś jest zabronione. Nie będziemy wiedzieli tak naprawdę, jak zetknąć się z takimi sytuacjami, które prędzej czy później muszą się przydarzyć w naszym życiu. Jak cierpienie, śmierć. A młodzi ludzie to sobie myślą, że śmierć to babci starych dotyczy. U mnie na plebanii mieszka kapelan, który każdego dnia pracuje w klinice dziecięcej na Chodźki. No, nie ma tygodnia, żeby na jego oczach nie zmarło jakieś dziecko. Także wasi rówieśnicy. Prawie każdego tygodnia ktoś tam odchodzi. Wasi rówieśnicy. Ja sam chyba 2 lata temu pochowałem takiego Adriana. Niewiele starszy od was był. 19 lat miał. Zmarł w Wielkanoc. Jeszcze w Wielki Piątek był u niego ksiądz, wyspowiadał go, komunii mu udzielił. I zaraz po Wielkanocy siedzę w kancelarii, przychodzą jego rodzice i mówią, że już odszedł. I wtedy jego matka powiedziała coś, na co ja bym w życiu się nie odważył w tym momencie. Mówi, przecięca, on miał piękną śmierć. Mówi, mąż i starszy syn poszli rano na 6 na rezurekcję. W tym czasie ja przy nim zostałam. I w czasie, kiedy słychać było z kościoła dzwony w trakcie procesji rezurekcyjnej, on przy mnie odszedł. Miał piękną śmierć. Normalnie. W takim momencie rodzice, którym dziecko odchodzi, rozdzierają szaty, czasami wznoszą ręce zaciśnięte w pięści i pytają, dlaczego? Jak to? Przecież przed nim dopiero życie. A ona mówi, on miał piękną śmierć, bo umarł wtedy, kiedy Kościół świętował zmartwychwstanie Chrystusa. Ona mogła powiedzieć to tylko dlatego, że nie tylko z powodu tego, że dziecko zachorowało, ale ona zawsze przy tym Panu Bogu była. To nie był ktoś, o kim przypominała sobie z jakiejś tam okazji. Tylko ktoś, kto zajmował bardzo ważne miejsce w jej życiu. Przeżyła tragedię, bo umarło jej dziecko. Ale nie popadła w rozpacz. Potrafiła nawet w tej śmierci dostrzec, dziwnie to brzmi, jakieś piękno. Miał piękną śmierć. Bo umarł, kiedy Kościół świętował zmartwychwstanie. Prawie wasz rówieśnik. Pytanie o Pana Boga. Ono nie jest wcale takie popularne dzisiaj, z pozoru. Bo gdzie tam młodzi ludzie sobie Panem Bogiem głowę zaprzątają? Większość to myślę, jak to się dobrze zabawić, jak być bogatym, jak to może jeszcze sławę osiągnąć. Dzisiaj to nam przede wszystkim media proponują, pokazując ludzi, którzy osiągnęli sukces. Ty też możesz. No nie wszyscy mogą. Jak ktoś wygra, to musi być też i przegrany. Jak ktoś ma być bogaty, to ktoś inny musi za to zapłacić. Nigdy nie będzie tak, że wszyscy osiągną sukces, wszyscy będą sławni, wiecznie piękni, młodzi, silni i zdrowi. Nie takie niestety jest życie. Ale mówienie o tej innej jego stronie nie sprzedaje się za dobrze. Nie zarobi się za dużo na tym, dlatego się na ten temat milczy. Ale to nie oznacza, że człowiek nie potrzebuje myśleć o tym i sobie pytań na ten temat zadawać. Niektórzy jeszcze kilkadziesiąt lat temu mówili, że religia, i dzisiaj są też tacy, którzy podobne bzdury powtarzają, wkrótce zniknie. Ludziom nie będzie już potrzebna do niczego. Wczoraj o tym trochę wspomniałem. Owszem, my widzimy kryzys Kościoła, czy Kościołów szerzej mówiąc, bo to nie tylko katolickiego dotyczy. W wielu krajach zachodniej Europy, gdzie oprócz Kościoła katolickiego są spore kościoły protestanckie, one też pustoszeją. Ale to nie oznacza, że ludzie tracą wiarę. Człowiek jest taką istotą, która z natury swojej musi w coś wierzyć. Jeżeli przestaje wierzyć w tego, nazwijmy to, oficjalnego Boga, prędzej czy później uwierzy w coś innego. Nie wiem, czy kiedyś oglądaliście, bywa, że czasami w telewizji pokazują migawki z Korei Północnej. Ostatni taki prawdziwie komunistyczny kraj na świecie, gdzie za wyznawanie wiary, zwłaszcza chrześcijaństwa, grozi śmierć. Tam próbowano wyeliminować wszelką religię. Ale cóż się stało? Tam wiarę w Boga zastąpiono wiarą w nadczłowieka. Po kolei wszyscy przywódcy koreańscy obdarzani są niemalże boską czcią. Kiedy umarł pierwszy założyciel tego kraju, Kim Il-sung, pokazywano, jak 10 milionów ludzi pada na twarz przed jego posągiem. To jest rzecz zadziwiająca, że dziś, kiedy nauka, technika tak mocno się rozwinęły, ludzie latają w kosmos, w jednym momencie możemy wiedzieć o wszystkim, co dzieje się na całym świecie. Satelita potrafi nam zajrzeć do gazety, którą czytamy, siedząc na ławce przy ulicy. Wszystko absolutnie dzięki rozwijającej się ciągle cywilizacji jest już niemalże zautomatyzowane, na naszych oczach powraca czasami bardzo prymitywne, ciemne pogaństwo sprzed wieków. I kiedyś byłem zszokowany, kiedy przeczytałem, że we Francji, kiedyś nazywanej najstarszą córą Kościoła, dzisiaj jednym z najbardziej ześwieczczałych państw Europy, gdzie tylko 2-3% ludzi chodzi do Kościoła, około miliona osób zawodowo zajmuje się magią i czarami. Zawodowo, czyli normalnie z tego żyje. Bo jest na to zapotrzebowanie. To świadczy o tym, że człowiek nie znosi pustki. Może na jakiś czas usunąć ze swojego myślenia to, co nadprzyrodzone, Boga, bóstwo, jakby to nie nazwać. Ale prędzej czy później czymś tę pustkę musi wypełnić. I czasami zaczyna wypełniać byle czym. Stąd dzisiaj jedną z najbardziej potrzebnych posług w Kościele jest posługa egzorcysty. Niedaleko w Wąwolnicy jest jeden, drugi w Lublinie. W Wąwolnicy to akurat stary, emerytowany proboszcz, który kiedyś mi powiedział, że on, dopóki był proboszczem, a to ważna parafia, duże sanktuarium, nie miał tyle pracy, co teraz, kiedy jest na emeryturze i zajmuje się tylko egzorcyzmami. Sam kiedyś woziłem do niego swoją uczennicę. Kiedy ją poznałem w liceum, to naprawdę można było ją wstawiać jako wzór dojrzałej wiary. Każda niedziela, msza święta, regularna spowiedź, to miała stałego spowiednika, w którym często spowiedź odbywała się tak twarzą w twarz, nie tam gdzieś pokryjomu chyłkiem. Regularnie czytała Pismo Święte, włączała się w jakąś tam grupę religijną, ale pod koniec podstawówki, wtedy jeszcze ośmioklasowej, miała zupełnie inny etap. Zaczęła się bawić, ale to była rzeczywiście zabawa, satanizm. Znaczy nie weszła do jakiejś grupy, nie uprawiała jakichś tam obrzędów, ale tak sobie znaczki satanistyczne nosiła, muzyki z takimi tekstami słuchała, gdzieś tam na ścianie przy łóżku sobie pentagram wydrapała. Później poszła w zupełnie przeciwnym kierunku, tylko że zaczęły się dziać w jej życiu mocno dziwne rzeczy. Począwszy od jakichś takich zupełnie nieuzasadnionych dolegliwości fizycznych, zaczęła tam coś boleć, nie wiadomo dlaczego, poszła do lekarza. Lekarz badał, mówi, to jest zdrowa, to nie ma żadnych powodów. Zaczęły się też takie przeżycia o charakterze psychiczno-duchowym. Na przykład bardzo często uczestnicząc we mszy świętej, kiedy się zbliżał kulminacyjny moment, przeistoczenie, to albo musiała wyjść, albo mdlała. Nocą, kiedy próbowała zasnąć, zaczynały się jakieś sny, koszmary, to niby każdemu się może przydarzyć. Tylko że ona na przykład budząc się tego snu, nadal czuła obecność tego, co jej się śniło. A to nie były rzeczy miłe. Oczywiście poszła do psychologa, bo jeżeli się takie rzeczy dzieją, to znaczy trzeba iść, szukać pomocy, kogoś, kto się na tym zna, może trzeba będzie jej leki jakieś podać. Ale wszyscy mówią, ty jesteś zdrowa, ty jesteś okazem zdrowia fizycznego i psychicznego. I to tak powracało, ona długo się wahała, ale tak już raz mieliśmy jechać, mówi nie. No i w końcu kiedyś pojechaliśmy. Ksiądz egzorcysta odmówił nad nią modlitwę egzorcyzmu i powiedział, że pewnie jeszcze raz będziesz musiała przyjechać. I rzeczywiście, jeszcze raz później sama pojechała. Dzisiaj jest panią adwokat, szczęśliwą żoną i matką. No ale przez głupią zabawę jakby otworzyła w pewnym momencie swojego życia taki kawałek furtki do swojego wnętrza, przez którą wśliznęło się świństwo. Bo musimy pamiętać o jednym. W tym świecie nadprzyrodzonym, duchowym są tylko dwie siły. Pan Bóg i diabeł. Każda forma wiary, czy to w jakąś czynność, przedmiot, zawsze jest odwołaniem się do pewnej właśnie nadprzyrodzoności. Jeżeli nie jest to odwołanie się wprost do Pana Boga, to jest to często nieświadome odwołanie się do tego drugiego. No jak dla mnie to nie, ja nie potrafię tego pojąć. Kobieta z wyższym wykształceniem idzie do wróżki, która oczywiście jaja sobie ze wszystkich robi i czerpie z tego zysk. Ale dla osoby, która korzysta z jej usług, to już nie jest zabawa. Bo ona wierzy. Wierzy, że ta baba z jakichś, nie wiem, kart, szklanej kuli, fusów od kawy, wywróży jej przyszłość. Że coś tam, jakaś siła jej to podpowie. Ale nie jest to Bóg. Ona nie wierzy w tym momencie w działanie Boga. Ona nie wie, w co wierzy. Tylko, że tak powiedziałem, w świecie nadprzyrodzonym są tylko dwie siły. Pan Bóg i diabeł. I ona zupełnie nieświadomie otwiera się na działanie tego drugiego. Setki ludzi. Oczywiście to nie jest tak, że egzorcysta przyjmie każdego, kto uważa, że jego jakiś zły duch się przyczepił. Większość najpierw musi pójść i przebadać się u psychologa, psychiatry. Bo bywa, że to jest zwyczajna choroba psychiczna i tego się nie leczy modlitwą, tylko lekami. Ale niestety w wielu przypadkach jest tak, że wracają, bo lekarz mówi, z punktu widzenia medycznego wszystko jest w porządku, tylko w życiu nie jest wcale w porządku. I to nawet dzieci małych dotyczy. Niebezpieczne igranie z tym, co duchowe, ale to jest zawsze konsekwencja najpierw osłabienia, później czasami usknięcia takiej wiary w Boga prawdziwego. Zawsze w coś będziemy wierzyć. Nie ma siły na to. Kiedyś jeden ze świętych, w XIX wieku żyjący święty ksiądz Jan Maria Wianney powiedział, że jak zabrać ludziom kościół, kapłana, to prędzej czy później zaczną wierzyć w bydlęta. Wiecie, ja odnoszę wrażenie, że niektóre postacie ekologii to jest taka wiara w bydlęta. To są czasami fanatycy religijni, którzy gotowi są poświęcić człowieka w imię ratowania jakiejś żaby, żuczka, chrabąszcza. To już jest obsesja niemalże religijna. Człowiek się nie liczy. Oni, gdy na przykład ich zapytać o stosunek do zabijania dzieci nienarodzonych, powiedzą, że to jest wyraz demokracji. Ale jak drogę, która jest konieczna dla ludzi, poprowadzić, no i przy tej okazji niestety jakieś tam stworzonko zginie, to już jest zbrodnia największa, jaką można dokonać. Po prostu. Tracąc wiarę w Boga, jednocześnie odrzucają człowieka i bóstwem staje się bydle. Dzisiaj żyjemy w takich czasach, gdzie każdy może sobie wybrać. Także ten świat ducha, religii też w pewnym sensie przypomina taki supermarket, gdzie wchodzimy i na półkach mnóstwo towarów. Możemy sobie wybrać taką herbatę, czy taką, śmaką, owaką. Nie jesteśmy zmuszeni, wy to w ogóle nie wiecie, co to były kolejki, co to były puste sklepy, kiedy człowiek wchodził i brał to, co było. Gdzieś wchodzicie i zastanawiacie, co wybrać. I w pewnym sensie świat w podobny sposób podchodzi do spraw religijnych. A że właściwie to obojętne, w kogo, w co, jak, nie jest to obojętne. Bo albo wierzymy w Boga prawdziwego, takiego, który rzeczywiście może działać w naszym życiu, albo wierzymy w wytwór naszej wyobraźni. Tylko taki Bóg nam nic nie da. Nic nam nie pomoże. A tak naprawdę pod przykrywką takiej wiary możemy zupełnie nieświadomie zacząć poddawać się mocy złego ducha. Jaki jest nasz obraz Boga? Dla niektórych Ja sobie kilka takich przykładów tutaj przygotowałem. Dla niektórych to jest taki Bóg z przedszkola. Tak jak to gdzieś tam zaczynała się nasza edukacja religijna i rodzice, czy czasami babcia nam gdzieś jakiś święty obrazek pokazywała i czasami mówiła, o Bozia. No dobrze, na etapie takim kilku lat okej, może być to Bozia. Tylko gorzej, jak komuś taki obraz Boga, taki Bozi, starszego siwego dziadka na chmurce siedzącego pozostaje na całe życie. W innych dziedzinach się rozwija, staje się dorosłą osobą, która podejmuje pracę, zakłada rodzinę, a jego Bóg jest ciągle Bozią. I później przychodzi, mówi, paciorka, nie odmawiałam. Religijność przedszkola, obraz Pana Boga infantylny, dziecięcy, taki Bóg nie będzie traktowany poważnie. Taki Bóg nie będzie miał nic do powiedzenia w naszym życiu. Dla innych ten Bóg jest widziany jakby jednostronnie. Ja to używam takiego określenia, taka wielka pluszowa przytulanka. Tak jak czasami no, z dzieciństwa może niektórzy pamiętają, człowiekowi coś tam źle było, to tam miał czasami jakąś takiego pluszaka, do którego się można było przytulić, wypłakać. I niektórzy tak Pana Boga traktują. On jest potrzebny tylko wtedy, kiedy coś jest nie tak. No to wtedy biegniemy, to weź ty mnie pociesz, uratuj z jakichś problemów, a jak to wszystko mija, no to jak pluszaka do kąta i czekaj na następny raz, jak cię będę potrzebować. Oczywiście może być też obraz Pana Boga zupełnie jakby na przeciwnym biegunie. To najczęściej, choć nie zawsze, pojawia się wtedy, kiedy mamy problem zwłaszcza z własnym ojcem, który no owszem, może nas i spłodził, ale ojcem tak naprawdę nigdy nie był, bo albo jest patologiczny, jest na przykład alkoholik, dręczący swoją rodzinę, albo zupełnie nieobecny, niezainteresowany. Czasami to później przekłada się na obraz Pana Boga, bo Boga nazywamy Ojcem. Rzeczywiście, tu trzeba mieć świadomość, że to jest coś więcej niż ten ojciec nasz, ten w rodzinie. Ale jednak no my mamy pewne później takie odwzorowania. I często później w wyobraźni niektórych ten Bóg przybiera postać takiego tyrana. Policjanta z pałą, który czeka tylko, aż my się na czymś potkniemy, żeby nam przyłożyć. Boga, który w żaden sposób nie jest postrzegany jako ktoś, kto kocha. Kto tylko obwarował nas jakimiś normami, przykazaniami, zakazami, takim drutem kolczastym podłączonym pod wysokie napięcie. Nie zbliżaj się, nie dotykaj, bo jak nie, to cię telepnie. Dla niektórych wiara, religia to tylko zakazy, że nie tego nie wolno, tamtego nie wolno, tego. No bo to wynika z jakiejś wizji Pana Boga. Kogoś odległego, surowego, niezainteresowanego problemami człowieka i tylko czekającego, żeby wymierzać w surowy sposób sprawiedliwość. Tylko żaden z tych obrazów Pana Boga nie jest prawdziwy. One wynikają albo z naszych życiowych doświadczeń i wtedy to jest niezawinione, albo nikt sobie ojca alkoholika i bandyty nie wybierał. Takiego po prostu miał. Albo czasami zawiniony. Bo w innych dziedzinach potrafiliśmy zadbać o siebie, akurat w sferze tej edukacji naszej religijnej, czasami zupełnie to, przepraszam babcie, olaliśmy. Bo wydawało nam się, że mnóstwo jest ważniejszych spraw. I stąd ten nasz obraz Pana Boga często nie ma nic wspólnego z Bogiem prawdziwym. a nie sposób uciec od tego problemu. Prędzej czy później on się pojawi. Prędzej czy później przyjdzie taka chwila, kiedy będziemy musieli zadać sobie pytanie, kim jest ten Bóg, w którego wierzę? Kim jest ten ktoś? Bo tak jak wspomniałem wczoraj, prawdziwie niewierzących jest bardzo niewielu. To są jednostki. Bo żeby żyć, być prawdziwym ateistą, trzeba po pierwsze naprawdę dużo myśleć. Myślenie dzisiaj nie jest w cenie generalnie. Trzeba sobie wytłumaczyć wiele rzeczy. I trzeba być człowiekiem odważnym. To nie jest dla tchórzy. Bo trzeba sobie powiedzieć, że jak stanę na krawędzi, nie wiem, zachoruję, nie ma żadnego ratunku. Jak spotykam się ze śmiercią kogoś bliskiego, tej osoby już nie ma, jest nicość. Jak patrzę przed sobą w przyszłość, widzę tylko ciemność. Bo skoro Boga nie ma, to nic nie ma. A skoro moją przyszłością jest ciemność i nicość, to pytanie, jaki sens ma moje życie? No dobra, okej, na razie. Fajnie, młody jestem. Ale prędzej czy później młodość przeminie. I co wtedy? Dlatego tak naprawdę prawdziwie niewierzących ludzi jest bardzo mało. Większość w coś wierzy. Tylko co? Gdzie można tego Boga prawdziwego poznać? Pewnie nieraz tą książkę mieliście w rękach. Wiecie, ja czasami zazdroszczę Świadkom Jehowy. Może ich spotkaliście w życiu. Nie wiem, czy to są jakieś rodziny w waszej parafii. Przychodzą czasami do domu, zaczepiają na ulicy, próbują nas nawracać. A czego im zazdroszczę? Bo zawsze z sobą mają Pismo Święte. Może oni je pokrętnie tłumaczą. Wybierają sobie to, co dla nich wygodne, to, co nie pasuje do ich tej doktryny. Wolą przemilczeć, ale oni je czytają. A katolicy? Myślę, że czasami sądzą, że to jest książka dla księży. Jeden ze starożytnych ojców Kościoła, który po raz pierwszy przetłumaczył całość Pisma Świętego na ówczesny, powszechnie znany język łaciński, tak jakby dziś na angielski przetłumaczyć, czyli właściwie udostępnić to Pismo Święte większości mieszkańców globu. Oczywiście to zostało wcześniej dokonane. Święty Hieronim powiedział, że nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa. Nie zna się wtedy Boga. Ma się wtedy zupełnie fałszywe wyobrażenie o to, kim On jest. Wierzy się w wytwór swojej wyobraźni, a nie Boga takiego, jakim On jest. Moi drodzy, ja bym was zachęcał, żebyście poza tymi sytuacjami, kiedy to na katechezie jesteście, no, w cudzysłowie, zmuszeni brać to Pismo Święte do ręki, jeżeli chcecie poznać Boga, to trzeba sięgać do Ewangelii. To jest trudne. Bo wiele tekstów biblijnych jest dla nas niezrozumiałych. Czasami są takie, które mogą nawet nas zgorszyć, kiedy bez należytego komentarza je przeczytamy. Ale zauważcie, do kogo Chrystus głosił Ewangelię? Nie głosił jej do uczonych, do profesorów. Owszem, byli wśród Jego słuchaczy i uczeni w piśmie i faryzeusze, którzy należeli do ówczesnej tak zwanej inteligencji, ale większość Jego słuchaczy to byli ludzie prości. Rybacy z nad jeziora Galilejskiego, pasterze, jacyś tam drobni rzemieślnicy, do nich mówił. Mówił im o Bogu takiego, jakiego on znał. Bogu widział. Bogu, który owszem jest wszechpotężnym stwórcą wszechświata, jest sprawiedliwym sędzią, ale przede wszystkim jest miłosiernym ojcem. Bogu, który jak kocha, to nie wyraża tej miłości przez piękne słowa, ckliwe uczucia. Dzisiaj to jest dramat. Jak ludzie często mówią o miłości, a nie mają najmniejszego pojęcia, czym ona jest. Bo jakby wam zadać pytanie, pewnie byście odpowiedzieli tak samo, że to uczucie. Bzdura. To nie jest żadne uczucie. To zakochanie jest uczuciem. Ale to nie jest jeszcze miłość. I ludzie tak próbują, idą czasami przed ołtarz, tylko z zakochaniem. I na długo nie wystarczy, bo oni tak naprawdę nigdy nie zrozumieli, co to znaczy kochać. A ten Bóg, którego Chrystus ukazuje, kocha zupełnie inaczej. On kochając nie daje czegoś, co byłoby poza nim. On daje siebie samego do końca, ze wszystkim. Męka i śmierć Chrystusa to jest ten moment, kiedy Bóg najpełniej objawia to, kim jest. Że gotów jest siebie samego oddać za człowieka. Po to, żebyśmy mieli pewność, że nie jesteśmy sami. Żebyśmy mieli pewność, że śmierć nie jest końcem. Żebyśmy mieli pewność, że jak cierpimy, to Bóg nie jest kimś, kto się z daleka przygląda w bezduszny sposób, jak wijemy się w bólu. Bo On sam wszystkiego tego doświadczy. To jest ten Bóg Ewangelii. Tylko żeby Go poznać, to trzeba do niej sięgnąć.